Pan niech będzie Jezusowi. Tak jest. W dobrym miejscu jestem. Wiecie, Jezusów było mnóstwo, Chrystus był jeden. To znaczy Jezus Chrystus był jeden. Chrystusów też było sporo, ale Jezus Chrystus z Nazaretu był jeden, jest jeden i to jest nasz Bóg i Pan. Amen? Więc może od tytułu zacznę. Samuel już będzie miał z głowy. Tytuł jest prosty dzisiaj. Demony przeszłości czy wizja przyszłości? Demony przeszłości czy wizja przyszłości? Taki jest dzisiaj tytuł. I to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to będziemy mówić dzisiaj o przeszłości, która, jeżeli jest niewłaściwa, to może być jak kula u nogi, która nas ciągnie cały czas w tył i w konsekwencji nie dość, że nie potrafimy chodzić, a co dopiero w bieganiu, to już w ogóle możemy zapomnieć. Wyobraźcie sobie z taką kulą 30-kilogramową biegać i to jeszcze pod górkę tutaj w Norwegii? Nie da rady. Bez kuli pod górkę jest trudno biegać w Norwegii. A co dopiero z kulą, to jest problem. W każdym razie dzisiaj będziemy o tym mówić. Jeszcze raz przypomnę tytuł: Demony przeszłości czy wizja przyszłości? To wybór jest dla nas w dzisiejszym dniu, w całym życiu i tak jak Pan Bóg kiedyś powiedział, oto kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo w Starym Testamencie, wybór należy do Ciebie, ja dzisiaj postawię Was przed wyborem. Co chcecie? Czy chcecie patrzeć się w przeszłość i ciągnąć tą kulę za sobą? Czy chcecie mieć wizję przyszłości i tak jak orły wzlecieć do góry? Oczywiście nie te orły, które jak włączyły, jak w szpitalu dla anemików, tak, włączyli wentylator i fruwali, bo byli tacy słabi. Nie o takie orły mi chodzi, chodzi mi o takie orły, które idą do przodu i zdobywają, widzą z perspektywy właściwej wszystko i mogą nawet najmniejszego gryzonia ustrzelić albo rybę spod wody wyciągnąć. Więc zaczniemy od bajki. Lubicie bajki? Świetnie, zaczniemy od bajki. Jest taka bajka, która opowiada, jak to pewien chłop przejeżdżał na ośle obok skały. Gdy ta akurat otworzyła się, ukazując w cudowny sposób swe niezliczone skarby. Wieśniak znał tę legendę i wiedział, że skała otwiera się na bardzo krótki czas. Szybko więc wszedł do jej wnętrza, załadował ile się dało na osła i zamierzał wydostać się ze skały. Bo co tam było w środku? Niezliczone skarby. Tam były niezliczone skarby. On wpadł do środka i zamierzał wydostać się. Szybko więc wszedł do jej wnętrza, załadował ile się dało na osła i zamierzał wydostać się z jaskini. Już był na zewnątrz! I co? Gdy zauważył, że zapomniał swojej laski. Zostawił więc osła i skarby i sam powrócił po kij. W tym czasie jednak nadszedł czas zamknięcia skały i biedny chłop został w niej na zawsze. Mieszkańcy wioski czekali rok. Rok na jego powrót, ale po tym czasie sprzedali wszystkie jego skarby i osła. W ten sposób oni właśnie skorzystali z wielkiego szczęścia nieszczęśliwego człowieka, którego zgubiło przyzwyczajenie do laski. Powracając do przeszłości, możesz zabić swoje życie. Wiecie, pierwszej księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale jest pewna historia. Jest to historia o podam wam namiary, nie będziemy tego czytać, bo jak będziemy tu tyle czytać, to nie dolecimy do końca tak szybko, a jednak sporo mamy do powiedzenia. W 19 rozdziale od 15 do 17 wersetu i 26 werset przeczytam, ale powiem wam kontekst najpierw. Kontekst jest taki, że Pan Bóg chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę. Dlatego, że w Sodomie i Gomorze zdziały się złe rzeczy. Ale Pan Bóg zamierzał uratować Kogo? Lota i rodzinę, i jeszcze przyszłych zięciów. Jednak zięciowie stwierdzili, że oni bajkę opowiadają, że żartuje, i zostali w tym mieście. No i co się działo? Więc kiedy miało dojść do zagłady, Pan Bóg wysłał aniołów, którzy wyprowadzili ich, ale Pan Bóg dał ostrzeżenie przez aniołów, że nie wolno im, co robić? Oglądać się. Posłuchajcie. Gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągali, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadził go wyprowadzili go i pozostawili poza miastem, przepraszam. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie. Nie oglądaj się za siebie, nie oglądaj się za siebie. I nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. Lecz żona Lota, co zrobiła? Obejrzała się i stała się słupem soli. To, że żona Lota obejrzała się, skończyło się dla niej tragicznie. Nie dość, że zatrzymała się w miejscu, to jeszcze umarła. Tylko dlatego, że ciekawość lub pragnienie zobaczenia tego, co zostawiła za sobą, było większe niż to, co Bóg jej powiedział. Czyli to, co za, było ważniejsze niż to, co przed. I w konsekwencji doprowadziło do śmierci. Więc z tej historii możemy taki wniosek wyciągnąć, że powracająca przeszłość nie tylko może cię powstrzymać, ale zabić życie w tobie. Miałeś na przykład, weźmy nas tutaj, mieliśmy na przykład marzenia, byłeś młodszy, młodsza, miałeś marzenia, których nie zrealizowałaś do dzisiaj, nie zrealizowałeś i boisz się nawet o nich myśleć. Dzisiaj, kiedy przychodzi ci na myśl to, że kiedyś chciałaś to robić, dzisiaj boisz się myśleć, ponieważ porażka tego, że ci nie wyszło, jest tak mocna, że dzisiaj, kiedy ożywa to w twoim sercu, mówisz: nie, to nie dla mnie. Nie, ja już nawaliłem. Nie, ja nie mogę. I to sprawia, że nie wchodzisz w pełnię tego, do czego zostałeś powołany. Nie wchodzisz w pełnię tego, co Bóg dla ciebie przygotował. Jest też taka historia w księdze Ezdrasza, która też to w taki sposób obrazuje, że przeszłość przynosi duży problem do naszego życia. W księdze Ezdrasza jest historia o tym, jak Izraelici mieli odbudowywać świątynię. W pewnym momencie założyli fundamenty i kiedy założyli fundamenty, zrobili wielką uroczystość. Ja przeczytam to. To jest bardzo ważne teraz, żebyśmy złapali kontekst. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, dzieje się to, uwaga, kontekst, w 536 roku przed naszą erą, a przypomnę, w 586 roku świątynia była doszczętnie razem z miastem zdruzgotana przez Babilończyków. I po czasie oni wracają i odbudowują świątynię. I co się dzieje? Gdy zaś budowniczowie położyli fundament świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury, z trąbami, a lewici, synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski. I zanucili pieśń pochwalną, dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośno krzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni. Coś niebywałego. Oni się bardzo cieszyli, bo wrócili z niewoli i teraz są w ojczyźnie, zakładają fundament świątyni. I co się dzieje? Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, starszych, co najmniej po 50, ale myślę, że mogli mieć po 60 co najmniej, albo po 70. Tak, chyba po 70 mogli już na pewno mieć. Więc po 70, Lecz ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, co oni? Oglądali poprzednią świątynię, która była zburzona, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło krzyki radości. Tak, że lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośno okrzyki, a głos ten było słychać daleko. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Hałas był, wielka radość, ale wśród tej wielkiej radości było część ludzi, którzy pamiętało przeszłą świątynię, chwałę tej przeszłej świątyni i zamiast się cieszyć, to płakali. Zamiast się cieszyć, to płakali. Wiecie, powracając do przeszłości, możemy zabić w sobie pasję i wiarę w Boże Słowo. Co mogło gasić pasję tych ludzi, którzy odbudowywali świątynię? Dlaczego zadaję pytanie, co mogło zgasić? Dlatego, że po położeniu fundamentów 20 lat nic nie robili. Nie odbudowali tej świątyni jeszcze przez 20 lat. Wiecie co, ja myślę, że to, co powstrzymało ich przed wrogami, bo przecież tam byli wrogowie i tak dalej, to brak pasji, która była konsekwencją między innymi tych ludzi, którzy pamiętali chwałę poprzedniej świątyni i zamiast iść do przodu, to płakali i marudzili i mówili, o, tamta świątynia była lepsza, nic lepszego nie jesteśmy w stanie zbudować. Płacz pamiętający chwałę poprzednią świątynią doprowadził do tego, że ona zatrzymała się na 20 lat. Zgasiła entuzjazm, zgasiła radość. Czy znacie takich ludzi, którzy macie pomysł jakiś, oni jak wam hukną czarną farbą, to odechcie wam się cokolwiek robić? Znacie takich ludzi? Znacie. Wiecie, ja już doradzam innym. Słuchaj, nie dziel się swoimi marzeniami. Nie dziel się. A jak się dzielisz, to dziel się z przyjaciółmi takimi, którzy cię wesprą. Bo zniszczą cię od razu. I będą dobrze chcieli. Będą mówili, my wiemy, jakieś życie. Przeżyliśmy trochę i lepiej nie rób tego lub tamtego. Więc tacy ludzie zawsze byli i są i będą. Więc aby na nowo, wiecie, powstała świątynia, to po 20 latach Ageusz zaczął prorokować i wiecie, w jaki sposób leczył ich? Leczył ich w taki sposób, że ich wysyłał do przyszłości. Mówi, że ta chwała tej świątyni, którą teraz będziemy budować, będzie większa niż tamta. Czyli zagasił tych pesymistów. W taki sposób doprowadził do tego, że to ruszyło. I wybudowali tą świątynię 20 lat później. To no, tak. Więc Ageusz zniszczył niszczącą przeszłość, która hamowała tych ludzi, którzy mieli wejść w przyszłość. I tak na przykład dzisiaj, kiedy się nawróciłeś, pomyśl sobie, kiedy się nawróciłeś, nawróciłaś, ileś tam lat temu, albo niedawno, i miałeś pasję, Bóg ci dał pewną wizję do tego, abyś budował Królestwo Boże, konkretną służbę, zrodził w twoim sercu coś konkretnego, a dzisiaj po latach siedzisz w kościele, jesteś daleko od tego zadania, twoje życie z Bogiem stało się nudną koniecznością, nabożeństwa bezmyślnym nawykiem, przychodzisz, bo już trzeba tak przychodzić, już nic za wiele nie oczekujesz, po prostu trzeba przetrwać, po prostu trzeba to zrobić, a po drugie Bóg potrzebuje widzieć, że jestem jeszcze jakoś wierny i zgasło to gdzieś. Nie wierzysz, że może przyjść ta sama pasja, co kiedyś. Wręcz może myślisz sobie, to jest niemożliwe. Powiem ci, jest możliwe, a powiem więcej. Zgodnie z historią Księgi Jezdrasza i Ageusza, powiem ci, że to, co Bóg ci może dać dzisiaj, pasję i wizję, jest o wiele większa niż to, co było kiedyś. Jeżeli nie pozwolisz, że przeszłość cię załatwi. Dlaczego to takie ważne? Powiedzieliśmy najpierw, co to jest ta przeszłość i jak ona działa, ale dlaczego to takie jest ważne? I taki sztandarowy tekst, proszę Samuelu, abyś wyświetlił. To jest Łukasza 9:59-62. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną, a ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden, kto przyłoży rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Widzicie, dlaczego to jest takie ważne? Jezus trzy przykłady pokazuje tutaj. Trzy przykłady człowieka. Najpierw mówi tak: kiedy pójdziesz za mną, bądź gotowy na wszystko, tak? Bo ja nie wiem, gdzie my się zatrzymamy, gdzie będziemy spać i co będziemy robić, tak? Co po drugie mówi? Po drugie mówi, że nie idź grzebać swojego ojca, kiedy idziesz za mną. Co inaczej mówi? Że kiedy pójdziesz pogrzebać ojca, to pójdziesz podzielić jeszcze majątek, pójdziesz jeszcze to zrobić, pójdziesz jeszcze to zrobić, aż wreszcie nigdy za mną nie pójdziesz. Tak cię przeszłość zatrzyma. Tak? Po trzecie co mówi? Po trzecie mówi: jeżeli zaczniesz się żegnać z całą rodziną, to ich miłość i więzy tak cię powstrzymują, że będziesz kochał zanadto swoją mamę, zanadto swojego tatę, zanadto twoje dzieci, zanadto twoją żonę i męża. Co to znaczy zanadto? To znaczy, że bardziej niż mnie, Jezus mówi. A kochanie zanadto kogokolwiek w rodzinie sprawia, że nie jesteś w stanie pójść za mną. Dlatego Pan Jezus powiedział, że jeżeli przyłożysz rękę do pługa, a oglądasz się wstecz, nie nadajesz się do Królestwa, bo to z tyłu cię zatrzyma dokumentnie, abyś nie zrealizował tego, co Bóg dla ciebie powołał. Wiecie, tej historii nie czytamy, nie przeczytam, ale wy ją wszyscy znacie. Mam nadzieję, że wszyscy, jeżeli nie znacie jej, to pokutujcie. Bardzo was proszę. Historia, kiedy Pan Jezus przyszedł do Nazaretu, wziął księgę Izajasza i zaczął czytać. I mówi: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie i tak dalej. I cytuje księgę Izajasza. I kiedy skończył cytować księgę Izajasza, siada i naucza. Pan Jezus nauczał siedząc, tak przy okazji. Siada i naucza. I mówi: słuchajcie, te słowa wypełniły się w uszach waszych. Co się dzieje? Oni: słowa łaski wychodzą. Oni czuli, że słowa łaski i życie przychodzi do nich. Oni poczuli życie. Ale wiecie, co jeszcze zobaczyli? Co oni zobaczyli jeszcze? Oni zobaczyli przeszłość. I do czego ta przeszłość ich doprowadziła? Do tego, że chcieli zamordować Jezusa. Oni mieli wybór przyjąć słowa łaski. O, jak pięknie, cudownie mówi. Ja czuję, jak życie do mnie przychodzi. Ale oni przyjęli przeszłość. Zabijmy go. Zamordujmy go. Rozumiecie? Dlaczego oni przyjęli przeszłość? Dlatego, że oni powiedzieli: czyż to nie jest syn Józefa? Oni nie potrafili się spojrzeć ponad cielesność. Nie potrafili się spojrzeć ponad to, kim jest to jego ciało i nie odkryli obdarowania, które do nich przyszło. I w konsekwencji Jezus mówi do nich tak. Jezus im przywalił wtedy bardzo mocno. Dlatego się wkurzyli, chcieli go wywalić. Bo mówi, że tak naprawdę to, czy ktoś pójdzie za mną, czy nie, to jest wybór z nieba. Bo mówi, że wielu trędowatych było, a tylko jeden był trędowaty i to obcokrajowiec uzdrowiony, tak? Wielu było wdów, ale tylko jedna wdowa była. Która była godna, aby Eliasz przyszedł do niej, tak? I oni zrozumieli, o co chodzi. I chcieli go zamordować. Wiecie, i to pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że kiedy nie będziemy potrafili spojrzeć się poza przeszłość, poza to, co było tam, w moim życiu, poza to, co było w waszym życiu, kiedy nie potrafimy się spojrzeć, to nas zabije i dokumentnie okradnie nas z życia, które idzie do nas. Dlatego pamiętacie, jak Piotr powiedział też: Panie, Ty masz słowa życia. Kiedy Pan Jezus opowiadał o ciele i krwi, pamiętacie tę historię, tak? Ja myślę, że Piotr w ogóle nie rozumiał, co Pan Jezus mówił. Tak jak tamci nie rozumieli. Ale on wiedział, że życie idzie i mówi: wybieram życie niż to, że ja tego pojąć nie mogę. Ale wiem, że żyję tutaj przy nim. I to było niesamowite. To było niebywałe. Więc przeszłość może nas zabić, bo przeszłość sprawia, że widzimy w niewłaściwy sposób. Jak zrobić? Co zrobić, żeby tak nie żyć? Co zrobić, moi drodzy? Co zrobić, żeby tak nie funkcjonować? Po pierwsze, właściwie postrzegaj Boga. Po pierwsze, właściwie postrzegaj Boga. I zachęcam cię do przeanalizowania Jeremiasza 29:11. Tam mamy takie słowa. Bóg mówi tak: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Zobaczcie, kiedy przychodzi ci pomysł, że coś ci nie wyjdzie, przychodzi ci pomysł, że Bóg chce, żebyś wpadł w wielki bunkier ze szczurami, skorpionami, to ja chcę ci powiedzieć, że to nie są myśli od Niego. Bo Bóg mówi, że ma myśli o pokoju dla ciebie, a nie o niedoli. I że pragnie zgotować ci przyszłość i natchnąć nadzieją. Jeżeli pragnie zgotować ci przyszłość, to jaką? Byle jaką? Nie. Właściwą. Ale jeżeli masz iść w tą przyszłość, potrzebujesz złapać te słowo i wiedzieć, że Bóg w przyszłości twojej już jest. On już jest w twoim jutrzejszym dniu. On już jest w twoim dniu, który będzie za rok. On już jest w twoim dniu, który będzie za 5 lat. On tam jest! I ty go i ja go nie wyprzedzimy. Więc on tam jest. Gdziekolwiek pójdziesz, już wchodzisz w jego obecność, w jego bliskość. On tam jest. I on jest po to, aby cię natchnąć nadzieją. Wiecie, czym jest nadzieja? Nadzieja to jest źródło życia dla nas. Bez nadziei nie da rady żyć. Wiecie, bez nadziei, wiecie, jacy jesteśmy? Beznadziejni. Bez nadziei jesteśmy beznadziejni. Dlatego potrzebujemy żyć nadzieją. I Bóg mówi: ja jestem źródłem nadziei. Jeżeli chce ci się żyć, to ja cię pcham do tego. Ja cię zachęcam. Bo jesteś moim dzieckiem i chcę, żebyś żył i tak oddychał. Wiecie, ja wiem, że niektórzy z was nawet głębokiego oddechu nie mogą wziąć, bo czujecie, że te kamienie, presje, wszystko gniecie was. A ja wam powiem, to wróg. Bóg chce, żebyście pełną piersią oddychali, żebyście oddychali i żebyście wiedzieli, że On jest. W następnym oddechu. On jest w następnej chwili z wami, z nami, ze mną, z każdym z was. Więc to, co jest ważne dla nas, miej właściwą wizję Boga. Jeżeli pozwolisz wrogowi, aby w przeszłość i te twoje trudne chwile wrzucił w twoją przyszłość, to pozwolisz mu, aby on powstrzymał cię przed Bożym przeznaczeniem. Dlatego tak ważne jest, żebyś zwrócił uwagę na obraz Boga, jakiego masz. Bo jeżeli Bóg jest mniejszy niż twoja przeszłość, to to jest Bożek, w którego wierzysz. Bóg potrzebuje być większy od wszelkich problemów, jakiekolwiek w życiu mamy. Od wszelkich murów, które stoją przed nami. On potrzebuje być większy. Jeżeli on jest mniejszy od tego, to każdy mur jest Bogiem dla nas. Bo on jest większy od Boga, w którego wierzę. Więc wszystko to, co przewyższa Boga, jest bożkiem dla nas. Więc nie wierzmy w bożki, wierzmy w Boga, który jest ponad tym wszystkim. Jeżeli patrzysz się na siebie i nie podoba ci się to, co widzisz, najprawdopodobniej zacznij od wizerunku Boga. Zobacz, jaki obraz Boga nosisz. Wiecie, jeden z psalmów mówi, że człowiek jest podobny do Boga, w którego wierzy. To jest powiedziane. Niech będą podobni do nich wszyscy ci, którzy im ufają, do tych bożków, które wyznają. Więc jak my będziemy wyznawali, problemy są większe, ludzie są więksi, krytyka jest większa, przeciwnicy są więksi. Wiecie, co my mówimy? Mówimy, że faktycznie to jest i ja będę podobny do tego, co mówię. Wiecie, Bóg stworzył świat przez słowo. Amen? Zgadzacie się jeszcze z tym, czy nie? Więc zobaczcie, Bóg stworzył jakiś system, jakieś prawdy. Wiecie, Jego prawo moralne, Jego prawa duchowe, to wszystko jest też przez słowo stworzone, tak? I zobaczcie, kiedy my kłamiemy na przykład, posłuchajcie, to my stwarzamy inny świat, wiecie o tym? Bo jeżeli nie mówimy prawdy, to budujemy przed kimś inny świat, kłamiąc. Przez co? Przez słowo. Zobaczcie, jakie słowo jest twórcze. I możemy tak zamotać, że nie dość, że zamotamy wszystkich dookoła, to siebie też. Bo człowiek później już uwierzy w tą bzdurę, którą wypowiada ileś tam razy. Stąd bardzo istotne jest, abyśmy uwierzyli w to, co Boże Słowo mówi o nas. O Bogu. W konsekwencji stali się podobni do Boga, który jest większy niż ta cała przyszłość, niż to wszystko, co się dzieje, niż ci wszyscy emigranci, którzy przychodzą i może niektórych denerwują. Powiem wam, Bóg jest większy. I to jest piękne. I cały czas nie zmieniła się jedna zasada. Aby kochać, miłować ludzi. Tak? Czy się zmieniło coś od tego czasu? Nic się nie zmieniło, powiem wam. Dobrze. Więc po pierwsze, właściwie postrzegaj Boga. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Że pragnę zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. To mówi do was Ojciec, który was stworzył. Po drugie, właściwie postrzegaj innych i siebie. To jest bardzo ważne. Inaczej mówiąc, nie przez upadki, lecz przez miłość. Bo miłość co robi? Samuel, niech cały czas ten werset będzie tam. Macie się patrzeć na ten werset przy okazji. Cały czas. Cały czas. On ma cały czas być do końca. Już niewiele zostało czasu. To dla tych, którzy mi się spieszy. Ale tak. Więc tak. O tym nam mówi drugi do Koryntian 5:16-17. Znacie to, co niektórzy na pamięć. Dlatego odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ten tekst mówi nam o tym, że jak jesteś wierzącym człowiekiem i kochasz Boga i kierujesz się miłością, to dzisiaj patrzysz się na twoich bliźnich, na siebie, oczami zupełnie innymi. Jakimi? Patrzysz się na drugiego jako na nowe stworzenie. Patrzysz się oczyma, które kochają. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś nowym stworzeniem, a co się ze starym stało? Czy Słowo Boże mówi prawdę, czy kręci? Wiecie, nie wypada powiedzieć inaczej. Wiem, że wszyscy powiemy, że mówi prawdę, ale powiem wam, że nieraz w głowie nie zgadzamy się z tym, co Słowo Boże mówi. Nieraz w życiu nie wiemy nawet, że się nie zgadzamy z tym, co Słowo Boże mówi. Bo po prostu takie nam myśli przychodzą, że w głowie się nie mieści. Ale zobaczcie, widzisz, że przyczepił się grzech jakiś do ciebie. No i nie możesz dać rady. A Słowo Boże ci mówi, stare przeminęło. Jak mogło stare przeminąć, kiedy to mnie męczy? Ale Słowo Boże mówi, że stare przeminęło. A przecież nie mogło to przeminąć, bo to mnie męczy. Więc co jest prawdą? To, co mnie męczy? Czy słowo, które mówi, że przeminęło? Wiecie, powiem wam tak, stare przeminęło i to jest prawda, amen. To, co trzyma nas, to stary sposób myślenia często. Pewnie stare nawyki, które potrzebują czasu. Wiecie, my w środku staliśmy się nowymi stworzeniami. Jesteśmy do Chrystusa podobni. I teraz to, kim jesteśmy w środku, potrzebuje rosnąć. I to rośnie przez słowo, kiedy je czytam, kiedy podlewam, kiedy karmię się tym. I wtedy prawda tego słowa jest tak potężna, że rozwala te naczynie kruche. I wychodzi z nas światło Boże. To jest potrzebny czas. Ale powiem wam, ono nie wyjdzie, kiedy będziemy podlewali stare stworzenie. No tak, jestem do niczego. Jestem fujara, a on jaki jest do niczego. W ogóle 5 razy mu to samo mówiłem, w ogóle tego nie rozumiem, co ja do niego mówię. On jest... Co z nim nie tak? Wiecie, takie myślenie, nie? Albo wiecie co? Z tym się w ogóle nie da dogadać! Tak sobie myślimy, nie? A w ogóle, jeśli jakbyście się przysłuchali każdej rodzinie, każdemu małżeństwu i rodzinie, to ta każda rodzina, każde małżeństwo jest najmądrzejsze. My wszyscy w domach swoich wiemy najlepiej, jak jest. Tamta rodzina, no czemu oni tak żyją? Albo czemu oni tak robią? Albo czemu oni takie decyzje podjęli? Co za dziwacy. Ale żeby ich nie piętnować mocniej, tylko mówimy, no może mają taką drogę, ale w gruncie rzeczy my na ich miejscu byśmy zupełnie inaczej postąpili. Wiecie? I my sobie tak żyjemy w tym sosiku, myślimy, że jest wszystko okej, tymczasem podlewamy stare stworzenie. Nie wiemy o tym. A ono powinno umrzeć. Więc co Słowo Boże nas, do czego nas Boże Słowo zachęca? Do tego, żebyśmy nie postrzegali siebie ani innych w zniekształcony sposób. Bo jeżeli tak robimy, uwaga, to zmierzamy do wzoru, który mamy w głowie. Jeżeli widzisz, że jesteś fujara, patrzysz się na siebie, jestem fujara, wierz mi, że będziesz fujarą. Bo zmierzasz do obrazu, który jest w tobie. Jeżeli widzisz wokół siebie samych pokręconych ludzi, to powiem ci, nie wejdziesz z nimi w relacje, bo oni cały czas są pokręceni. Ty zawsze będziesz mądrzejszy i bardziej wyprostowany niż oni. A co ty będziesz wyprostowany z pokręconymi robił? No bez sensu jest w ogóle, nie? Więc takie myślenie prowadzi niechybnie do tego, że podlewamy coś, co umarło. Trupa wskrzeszamy, który już nie żyje. A trup powinien być zakopany. Albo wsadzony do skały, albo skremowany. Nie. Przepraszam, bo to może być niemodne w kręgach chrześcijańskich. Kremacja. Ale nie powinien żyć, no. Nie powinien żyć. Tak, niektórzy chrześcijanie uważają, że nie powinno się takich rzeczy robić, ale nie będziemy na ten temat dzisiaj mówić. Więc zniekształcone nakładanie obrazów na siebie i na innych rodzi ryzyko, moi drodzy. Czego ryzyko? Na przykład ryzyko do tego, że na przykład pójdziesz do, w cudzysłowie, proroka. Uwaga, zanim to powiem, to jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Wierzę, że dzisiaj są prorocy, wierzę, że ludzie prorokują i mówią Boże słowa i wierzę, że jest tych proroków więcej niż nam się zdaje sprawę. Ale ja mówię, że są osoby, które latają co chwilę po jakieś wyrocznie. Tak? I wyobraźcie sobie, że trafią na kogoś, kto będzie im mówił to, co on myśli, a nie to, co właściwie jest prawdziwe, tak? Więc jeżeli będziesz zniekształcał, to także w jakiś sposób trafisz na kogoś, kto cię zniekształci. Możesz trafić do jakiegoś proroka. I jest taka historia o pewnym pobożnym człowieku, który poszedł, w cudzysłowie, do takiego człowieka. I mówi, wiesz co, chciałbym, żebyś mi powiedział, jaka jest moja przyszłość, bo to mnie bardzo interesuje. A on tak spojrzał mu głęboko w oczy, spojrzał, pomruczał trochę. Zrobił minę taką, wiecie. I w pewnym momencie mu powiedział, wiesz co, mam dla ciebie 2 informacje. Jedna dotyczy twojej dalekiej przyszłości, jest dobra. Druga dotyczy twojej niedalekiej przyszłości, tego, co niedługo się wydarzy i nie jest aż taka dobra. Pytanie jest, którą historię chcesz najpierw usłyszeć? Tak pomyślał, mówi, wiesz co, zacznij od tej dobrej, dalekiej przyszłości. On mówi, dobrze, wiesz co, będziesz śpiewał w chórach anielskich. Zadowolony. Będę śpiewał w chórach anielskich. Zadowolony. Ale wiesz co, mówi, to teraz chciałbym, żebyś mi tą szybką, krótką, niezbyt dobrą wiadomość powiedział. A on mówi, wiesz co, ta druga wiadomość to jest taka, że jutro masz pierwszą próbę. Także, moi drodzy, wiecie, to jest trochę śmieszne. Ale to pokazuje, że nakładając na siebie niewłaściwe, zniekształcone obrazy, możemy doprowadzić siebie do czegoś, co jest tragiczne dla nas w życiu, tak? Po to powiedziałem, żebyśmy mieli tego świadomość, żebyśmy uciekali od tego. Więc Z moją żoną ostatnio rozmawiałem. Nie w taki sposób, że ostatnio z nią rozmawiałem, bo zazwyczaj z nią nie rozmawiam, tylko ostatnio o tym z nią rozmawiałem. Rozmawialiśmy o tym, mówię, właśnie o tym problemie. Ja mówię, Basia, jeżeli nie my, jako wierzący ludzie, mamy się spojrzeć na ludzi z wiarą, z optymizmem, może takich samych słów nie użyłem, ale chodzi o sens, to pytanie się, to kto? To ludzie niewierzący? Ludziom niewierzącym diabeł poda wszystko, żeby tylko pokazać, że ktoś jest gorszy ode mnie albo że jest niewłaściwy. Jeżeli, wiecie co, my mamy z tym problem, powiem wam nawet, powiem więcej, nie dajemy sobie na razie rady tak, jak powinniśmy z tym problemem. Ale powiem wam, Słowo Boże mówi, że to jest podstawa. My mamy patrzeć się w inny sposób na innych, bo jeżeli prawdą jest to, że ludzie stają się tacy, jak ich postrzegamy, albo my stajemy się tacy, jacy siebie widzimy, to jeżeli my będziemy się widzieć w niewłaściwy sposób, jeżeli będziemy się od durni wyzywać, albo będziemy myśleć, że ktoś jest nie taki, albo no nie wiem, cokolwiek sobie wymyślcie, to diabeł tylko czeka, żeby się podłączyć i powiedzieć, tak, to tego zgnębię, a tamtego załatwię, a to rozwalę, a tamto zniszczę i tak dalej. Bo on ma prawo do tego, tak? Dlatego my jako chrześcijanie potrzebujemy zaprzeć się siebie i powiedzieć, nie, mimo to, że ktoś jest nie taki jak trzeba, ja będę go błogosławił. Wiecie, Pan Jezus widzi Piotra i mówi do niego, idź precz, szatanie. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie, ale temu gościowi wkłada wizję, że będzie wyjątkowym liderem. Przecież widać, że Piotr w wielu miejscach był naprawdę rozchwiany, tak? Ale Pan Jezus wierzy do końca w niego. I mówisz, nawet będę się modlił, że twoja wiara nie ustała. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że wierzy w Piotra. I w konsekwencji Piotr staje się liderem. Mimo to, że wiemy, że jeszcze tam Paweł mu zwraca uwagę, że postępuje obłudnie. Ale Bóg w niego wierzy. Jezus w niego wierzy. I w konsekwencji on się staje. Wiecie, my, to jest zadanie dla nas. Mamy w siebie wierzyć. Zachęcać się. Czy to znaczy, że mamy być ślepi na to, co się dzieje? Nie. Ale mamy się mobilizować, mamy nakładać i wierzyć w to, że Bóg, który w was mieszka, jest większy niż to, co dzisiaj was ogranicza, co dzisiaj was męczy, co dzisiaj sprawia, że leżymy w jakiejś dziedzinie. Czyli inaczej mówiąc, uwaga, ciągły reset komputera w mózgu. Kiedy widzisz, że coś jest nie tak w nieskończony sposób, brink, reset, system na nowo się wgrywa. Co za system? Windows 2015, Biblia. Tak? Ten system się wgrywa cały czas. On się wgrywa nam tutaj. Już nikogo nie znam według ciała, lecz tego. I cały czas czytam słowo i ten system. On wchodzi w nas. I wreszcie, wiecie co? Ten system zwycięży w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. I ktoś ci o 12 w nocy kopnie w kostkę, a ty powiesz, halleluja! Zamiast powiesz, co za, mnie znowu kopną. Tak, bo to będzie naturalne, bo będziesz przesiąknięty. Dobra, i trzecia rzecz, bardzo szybka, która jest bardzo ważna, więc o dwóch rzeczach powiedzieliśmy, potrzebujesz właściwie postrzegać Boga, potrzebujesz właściwie postrzegać siebie i innych oraz potrzebujesz skierować wzrok na przeznaczenie. No to jest bardzo proste i pamiętne po to, aby, gdy żaden, który przyłoży rękę do pługa, ogląda się wstecznie, nadaje się do Królestwa Bożego. I apostoł Paweł powiedział tak, moi drodzy, a jednocześnie zapominając o tym, co za mną, tak? On miał o czym zapomnieć, tak? On miał o czym zapomnieć. On wiedział, że prześladował chrześcijan. On dokładał ręce do mordowania chrześcijan. I on co mówi? Czy to jest jego bezczelność, że on to mówi? Zapominam o tym, co za mną? Zapominam. Nie, on wie, że to go zabije, kiedy będzie o tym myślał. On potrzebuje się patrzeć w innym kierunku. I on mówi, zapominam o tym, co za mną, a zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł widzi, że przeszłość zabija. I dlatego mówi, idę do przodu. I w konsekwencji zdobędę nagrodę. I zdobędę ją. I wiemy, że apostoł Paweł ją zdobył. Przecieki mam z nieba. Zdobył ją. W każdym razie zdobył. Wierzymy w to, że zdobył. Więc inaczej mówiąc, zwróć uwagę, na co jest skierowany twój wzrok. Czy patrzysz się, czy kiedy zawiesisz się, jesteś zawieszony gdzieś, poleciałeś myślami, to gdzie grzebiesz? Czy jesteś w przeszłości? Czy jesteś w swoich ograniczeniach? Gdzie jesteś, kiedy zawiesiłeś się? Zanim się załapiesz, czy inaczej. Czy jesteś, kiedy zawiesisz się, czy jesteś w miejscu, w którym widzisz przyszłość, w którym widzisz Boże rzeczy, w którym widzisz, jak to się dzieje, jak to się staje. Gdzie jesteś, kiedy się zawiesisz? Kiedy nie kontrolujesz się, gdzie jesteś? Czy kultywujesz demony przeszłości, czy żyjesz wizją przyszłości? To jest bardzo ważne, abyśmy sobie na to odpowiedzieli. Dlatego nie pozwól, aby porażki przeszłości zabiły życie i możliwości, które masz w Chrystusie i powstrzymały przed pozyskaniem twojej przyszłości z Bogiem. Pamiętaj historię Lota, żony Lota. Dokładnie. Płaczących, którzy budowali albo powstrzymali budowę świątyni. Pamiętaj ten pług, o którym Pan Jezus powiedział. Kto przyłoży rękę do pługa, a ogląda się wstecznie, nadaje się do Królestwa Bożego. Pamiętaj ludzi w Nazarecie, którzy przez to, że patrzyli się na przeszłość Jezusa, chcieli go zamordować. Mimo to, uwaga, mimo to, że oni czuli, oni odbierali duchowo, że to jest życie. I to jest dzisiaj problem wielu intelektualnych chrześcijan, którzy, jeżeli im coś intelektualnie nie pasuje, mówią, to nie może być od Boga. Tam oni mieli z tym problem też. Bo duch zawsze jest większy niż nasz umysł. Zawsze. I teraz, kiedy my ograniczamy mózgiem Boga, to będzie problem. Dlatego oni czuli, że idą słowa łaski do nich. Ale ich mózg mówił, nie, tu jest coś nie tak. Bo przecież jak on może być Mesjaszem? Nie pasowało im to. Więc pamiętaj o tym. Dlatego żyj z ciągłym pytaniem. Demony przeszłości czy wizja przyszłości? Ponieważ jeżeli będziesz wracać do przeszłości, jak ten chłop do swojej laski, pamiętacie jeszcze tego chłopa i laskę drewnianą? To skarby, które Bóg przygotował, mogą nigdy nie należeć do ciebie. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Widzę was w dobrym świetle.